Dziś będę pomimo wszystko mówił o chrzcie, bo miał być chrzest i myślę, że dla ludzi, którzy gdzieś tam są na takim etapie, że wcześniej czy później mają się z tym wydarzeniem zmierzyć, to powinni jak najwięcej na ten temat wiedzieć. I tytuł tego kazania brzmi: dlaczego chrzest jest taki ważny? Dlaczego chrzest jest taki ważny? I niektórzy myślą, że jest nieważny, albo niektórzy myślą, że jest mało ważny. No i argumentem jest zawsze Łotr na krzyżu, nie? Pamiętacie, kiedy i gdzie został ochrzczony Łotr na krzyżu? Nie został. A więc mówimy, można iść do nieba nieochrzczony. Można, pod warunkiem, że minutę po nawróceniu się umiera. Ale jeżeli minutę po nawróceniu się nie umiera, tylko zostajemy tutaj na tej ziemi, to chrzest jest ważny. I dzisiaj chcemy sobie powiedzieć, dlaczego chrzest jest taki ważny. I jeszcze kilka innych ważnych rzeczy na temat chrztu, bo ludzie mają... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Mają takie zamieszanie w umysłach i sercach w tym temacie, że aż trudno to uwierzyć. No bo przecież jeżeli mamy Biblię, a ją czytamy, powinniśmy. Pan Jezus powiedział, i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jakie Pan Jezus powiedział. Błądzicie, bo ten świat błądzi, nie? Ten świat błądzi. My dzisiaj po drodze dotkniemy też potopu i tam jest napisane, no bo w jakim sensie Arka i potop są w Biblii nazwane obrazem chrztu. I tam niewiele, tylko 8 dusz. Przepraszam, czy większość może się mylić? Bo ludzie w naszym kraju, nie tylko zresztą w naszym kraju, w nieskończoność zadają to pytanie, sugerując nam, że jesteśmy w błędzie. Mówią: człowieku, czy większość może się mylić? No otóż może. Otóż może. Bo z potopu wyszło 8 dusz z tych niezliczonych ilości, jakie żyły wtedy na świecie. Czy Pan Jezus nie powiedział czasem kiedyś: nie bój się maleńka czutko? Czy nie padło kiedyś to pytanie w Biblii: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? No bo ludzie patrzą, co się dzieje, są tłumy. Nawet te tłumy czasem idą za Panem Jezusem, ale chwilę, bo się zrażają, bo się zniechęcają, bo mówią: twarda to mowa, kto tego może słuchać? Ludzie nie chcą twardej mowy, ludzie chcą miękkiej mowy, ludzie chcą, jest napisane, żądni są tego, co ucho łechce. Byle mi się podobało, byle było mi lekko, byle było z górki. Czy większość może się mylić? Widzimy to na każdym kroku, że większość bardzo często się myli. Bierze się to z niechęci do myślenia, z nieznajomości Biblii, o czym już powiedzieliśmy. Błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. I dzisiaj spróbujmy uważnie się wsłuchać, co Biblia ma do powiedzenia na temat chrztu, bo z pewnością wiele osób z tych, które będą kiedyś słuchać tego kazania, to są osoby jeszcze nieochrzczone i dlatego to jest takie ważne. A ci, którzy są wierzący, usługujący, praktykujący, są też tu wierzący, niepraktykujący? Ręka do góry. Dziękuję, nie widzę. Nie ma, coś takiego nie istnieje. Chciałbym, żeby z umysłów naszych rodaków wykorzenić tą myśl i to stwierdzenie totalnie głupie, totalnie bezpodstawne, totalnie bez sensu żadnego, bo coś takiego jak wierzący, niepraktykujący nie istnieje. albo człowiek jest wierzący i jest praktykujący, albo jeżeli nie jest praktykujący, to nie jest wierzący, bo wiara to nie jest tylko jakaś informacja, która przychodzi do naszego umysłu, ale to jest tak naprawdę całe nasze życie. Pan Jezus kończy swoją działalność na ziemi, w sensie fizycznym, bo nie skończył jej aż do dzisiaj. Mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Jest napisane, że jest naszym arcykapłanem w niebie, a więc jego życie z ziemią jest ciągle powiązane. Biblia uczy nas tego, że Kościół to jest organizm, którego Chrystus jest głową, a my jesteśmy ciałem, a więc nie da się oddzielić tych rzeczy. A więc Chrystus z Kościołem jest związany i będzie związany na zawsze. Ale Pan Jezus odchodzi fizycznie z tego świata. Jest w 28 rozdziale Mateusza napisane tak. Od 16 wiersza czytam. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali, no to jest tam ciągle blisko, zawsze ktoś taki się trafi i zdarza, ale warto pytać, bo kto pyta, nie błądzi. I to wszystkie wątpliwości powinny zostać rozwiane. Oby też te, które ludzie mają na temat chrztu, były po dzisiejszym nabożeństwie rozwiane. Lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc Pan Jezus obiecał, że jest z nami i On jest w niebie, my Go nie widzimy, ale On obiecał. Bóg jest wierny swoim obietnicom, tego uczy nas Pismo Święte, a więc On jest z nami aż do skończenia świata. I moje pytanie teraz brzmi, w Szczytnicy też? No oczywiście też. I oczywiście w takich chwilach przywołuję sobie Daniela 10 rozdział. Do Daniela było powiedziane, pierwszego dnia, kiedy się modliłeś, twoja modlitwa została wysłuchana, ale piekło stanęło na drodze. I są takie miejsca, gdzie piekło szczególnie staje na drodze. I zborom gorliwym piekło często staje na drodze. Natomiast naszym zadaniem jest to, żeby to wszystko widzieć, zrozumieć, żeby się dozbroić, żeby wszystko mądrze poukładać, żeby nie być głupim w swoim działaniu, żeby nie biegać jak mucha w latarni. Nie no, mucha w latarni nie biega. Ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Mamy być mądrzy w swoim postępowaniu. I ta mądrość też polega na tym, że potrafimy usłyszeć, co na każdy temat ma do powiedzenia Boże Słowo. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie. W innym miejscu jest napisane, idźcie na cały świat, byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. A więc w różnych miejscach, na różne sposoby, ewangelizacją to jest to, kiedy Chrystus jest zwiastowany. Metody się zmieniają. Powiedział kiedyś Billy Graham, poselstwo jest to samo. Jeżeli wszelkimi sposobami Chrystus ma być zwiastowany, to jeszcze nie przekazałem pozdrowień z Myślenic, bo bracia i siostry wczoraj z Myślenic byli tutaj na spotkaniu w sprawie obozu dla dzieci, które odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. I to też jest zwiastowanie Ewangelii wszelkimi sposobami. Docieranie do dzieci. Ja miałem 12 lat, kiedy Pan Bóg mnie zbawił. A więc nie trzeba mieć ani 30, ani 60, żeby zostać dzieckiem Bożym. A więc również taki obóz jest ewangelizacją. Informacja o tym obozie wkrótce się ukaże. A dzisiaj chcę zachęcić tych wszystkich, którzy w jakimś sensie szukają Boga, ale szczególnie mówię teraz do tych, którzy jeszcze Go nie znaleźli jako swojego osobistego Zbawiciela. To wśród tych wszelkich sposobów, którymi Chrystus ma być zwiastowany, jest też taka strona na obrazboga.com. Mamy tutaj pełno takich ulotek i to jest taki kurs biblijny, który można przejść, żeby się dowiedzieć, co Biblia mówi na temat zbawienia, żeby się nie łudzić, że no ktoś tam umrę, a ktoś tam zaniesie duchownemu parę groszy, ktoś się za mnie wstawi i mimo wszystko będę zbawiony. No tak to nie działa. A jak to działa, można, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, można z tego kursu skorzystać. Ale kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, nie było internetu, sposoby były inne. Ja wiem, że w internecie jest wiele zepsucia, ale te osoby, które dzisiaj wymieniałem z Pomorza, z Jaworzna, z innych krajów, to są osoby, które nas poznały przez internet i dzięki Bogu za internet, dzięki Bogu za każdy sposób, którym Chrystus może być zwiastowany. Tu jest napisane, idźcie tedy, w innym miejscu jest napisane, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami. To jest bardzo ważna myśl, czyńcie uczniami, bo następne zdanie mówi o chrzcie, ale zanim chrzcimy ludzi, musimy ich czynić uczniami. Ci ludzie, którzy wchodzą do wody, uwaga, wchodzą do wody. Dojdziemy do tego zaraz. Nie będą pokropieni, ale wchodzą do wody, to ci ludzie muszą wchodzić do wody ze świadomością tego, że w ich życiu coś się wydarzyło. Czyńcie ich uczniami, chrzcząc je. Gdybyśmy czytali to zdanie w oryginale, to byśmy przeczytali, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je. To jest bardzo ważne. Słowo baptizo, które jest użyte w tym miejscu, to jest słowo, które mówi o zanurzeniu. Zanurzając je w imię, uwaga, to jest bardzo ważne. My to wiemy. Każdy, kto tu widział chrzty, które się tu odbywają, to wie, jak to wygląda, ale niektórzy ludzie mają z tym problem. Chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlaczego taki nacisk na to kładę? Bo teraz przejdziemy do Księgi Dziejów Apostolskich i tam jest napisane i ochrzcili ich w imię Jezusa, ochrzcili ich w imię Jezusa i ochrzcili ich w imię Pana Jezusa i powstał taki ruch, który zaczął nauczać, że chrzest w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego to jest niewłaściwy chrzest, bo po pięćdziesiątnicy mamy chrzest w imieniu Jezusa i nawet jeżeli ktoś się ochrzcił w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, to ma się ochrzcić jeszcze raz w imieniu Jezusa. I to oczywiście tak nie jest. Ja się pytam, kto na temat nieba, życia, Kościoła, zbawienia i chrztu wie więcej niż Pan Jezus? Kto? Nikt. Więc jeżeli Pan Jezus bardzo stanowczo, popatrzcie, to mówi zmartwychwstały Chrystus. To nie są Jego początki wtedy, kiedy u tatusia w stolarni strugał jakieś krzesło albo coś tam i ktoś by powiedział, no jeszcze nie wszystko wie, jeszcze nie wszystko rozumie. Nie, my mamy do czynienia w tej chwili ze zmartwychwstałym Chrystusem Zbawicielem. I to On nas posyła. Jeżeli przejdziemy na pierwszą kartkę Dziejów Apostolskich, bo u nas to tam mija kilka kartek, ale wiecie dlaczego? No bo po drodze jest Ewangelia według Marka, bo to, co czytaliśmy, to nie jest Ewangelia Mateusza. To jest Ewangelia Jezusa. Bo Ewangelia to jest dobra nowina o zbawieniu i to jest dobra nowina o Panu Jezusie, ale to, co w skrócie nazywamy Ewangelią Mateusza, to jest Ewangelia według Mateusza, czyli tak, jak widział ją Mateusz. Po drodze mamy Ewangelię według Marka, a więc Ewangelia spisana tak, jak ją widział Marek. Bo kim innym był Mateusz, co inne widział Mateusz, w innych miejscach bywał Mateusz, a jeszcze w innych Łukasz, a różnili się bardzo między sobą, bo ten był urzędnikiem, ten był lekarzem, ten był rybakiem, a więc z bardzo różnych perspektyw patrzyli na to, co się działo. My wiemy, że punkt widzenia zawsze zależy od miejsca siedzenia i czasami ludzie używają argumentu, że no, Mateusz napisał inaczej, a Jan napisał inaczej, to znaczy, że są nieścisłości w Biblii. No to tak nie jest. Ewangelia to nie jest sfilmowany przekaz tego, co się wtedy wydarzyło. To jest Ewangelia opisana oczami Mateusza, Ewangelia opisana oczami Łukasza. I tak myśmy przeczytali to, co Mateusz zapisał i po drodze musimy minąć kilka kartek, dlatego że są rzeczy opisane, jak Marek je widział, jak Łukasz je widział, jak Jan je widział. Ale Pan Jezus jest z uczniami na górze i otwórzmy pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Pan Jezus jest z uczniami na górze, rzeczy dzieją się dalej. My mówimy o tym, że to już jest zmartwychwstały Chrystus, jeszcze tam w Ewangelii Mateusza. I długo mamy dalej tego samego zmartwychwstałego Chrystusa na górze. I uczniowie jeszcze nie wszystko rozumieją. Wszyscy ludzie błądzą. Pan Jezus powiedział, błądzicie, bo nie znacie pism. I oni przychodzą do Niego i pytają, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? No, gdyby to się działo na Ukrainie, to zdanie zabrzmiałoby, Panie Jezu, a Putin to w tym miesiącu opuści Ukrainę? No i to pokazuje takie płytkie myślenie człowieka, nie? Pan Jezus wiele razy musiał zganić ludzi, że myślą bardzo płytko, że myślą bardzo przyziemnie. I oni się pytają, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Chodziło o Rzymian, którzy ich zniewalali, którzy wprowadzali swoje prawa. Izraelici nie byli z tego powodu zadowoleni. A Pan Jezus powiedział, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. Zobaczcie, to jest dalej ta sama myśl, nie? Myśmy kilka kartek przewinęli. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ósmy wiersz pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Kiedy stąpi na was? No w następnym rozdziale, nie? I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce świata. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I idziemy dalej w tym, co się dzieje. Pan Jezus odszedł do chwały. Przychodzi w drugim rozdziale obiecany Duch Święty i w tym momencie powstaje Kościół. Ludzie nie rozumieją tego, co się dzieje, nie rozumieją ani tego, co słyszą, ani tego, co widzą. Doświadczenie jest absolutnie nowe i do tych, którzy biorą w nim udział, i do tych, którzy patrzą z boku. Niektórzy próbowali nawet drwić, nie rozumiejąc tego, co się dzieje, tak jak z wierzących ludzi świat drwi wielokrotnie, bo nie rozumieją tego, co się dzieje. Młodym winem się upili, cokolwiek w różnych momentach ludzie mówią, ale z Bożej perspektywy wygląda to tak, że ta Ewangelia namaszczona Duchem Świętym dociera do pierwszych ludzi, którzy mają stać się Kościołem. Gdy to usłyszeli, to jest 37 wiersz drugiego rozdziału, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Zobaczcie, Ewangelia jest głoszona, niektórzy mówią, a młodym winem się upili, niektórzy, co ten bajarz chce nam powiedzieć? a inni byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? To jest najlepsze pytanie, jakie można zadać. Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się. Popatrzcie na to słowo, jest bardzo ważne. Upamiętajcie się, bo ktoś próbował mi wmówić, że Etiopczyk, do którego zaraz dojdziemy, że został ochrzczony chrztem Janowym. Nie, chrzest Janowy, a więc to, co działo się wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi i chrzest, którym też Pan Jezus został ochrzczony, to był chrzest ku upamiętaniu. On miał ludzi pobudzić, zachęcić, prowadzić do pokuty, do tego, żeby się upamiętali. A więc nastąpił chrzest, a konsekwencją tego chrztu miało być upamiętanie. Wiecie, jak jest dzisiaj? Nasz chrzest jest nie chrztem przed upamiętaniem, do upamiętania, ale nasz chrzest jest chrztem po upamiętaniu. Upamiętajcie się. Albo lepiej pokutujcie. I pokutujcie, bo wielu ludzi w naszym kraju, słysząc słowa pokuta, to czeka teraz. Będzie 10 razy Ojcze nasz i co jeszcze? I 5 razy zdrowaś Mario, albo na odwrót. I oczywiście to jest tak chybione, tak bardzo chybione, że bardziej nie da się chybić. Pokuta to nie jest odmawianie czegoś. Pokuta to jest żal za grzech i decyzja o odejściu od niego. I dlatego apostołowie mówią, upamiętajcie się, pokutujcie, zrozumiejcie, że żyliście w błędzie, a teraz żałujcie tego starego, nawróćcie się do Boga, zaproście go do swojego serca. Te myśli będą uzupełniane innymi wypowiedziami po drodze. Upamiętajcie się i po tym, jak to zrobicie, niech każdy z was da się ochrzcić w imieniu Jezusa. I co to znaczy? Jaki to jest chrzest Jezusowy, ten w imieniu Jezusa? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nikt lepiej i więcej na ten temat nie wie niż sam Pan Jezus. I Pan Jezus powiedział, idźcie. I to mówi do potencjalnych członków Kościoła, bo ci ludzie, z którymi on był na tej górze, to są ludzie, którzy wszyscy zostali członkami Kościoła po Pięćdziesiątnicy i oni mieli to w swoich sercach i w swoich głowach i w swoich uszach. Idźcie na cały świat, Jerozolima, Judea, Samaria, krańce ziemi, głoście Ewangelię i chrzcicie chrztem Jezusowym, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 41 wiersz. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, widzieliście słowa, czy zdanie przyjęli Słowo Jego? Ktoś mi powiedział, że no, dzieci się chrzci po to, żeby, jeżeli w dorosłym życiu odejdą od Boga, moralności i wszystkiego, co normalne, no, żeby już jednak zostały członkami Kościoła i miały grzechy odpuszczone. No tak to nie działa. Tak to w ogóle nie działa. To nie ma żadnej... No już nie mówię o tym, że te dzieci, o których my ciągle słyszymy, że są chrzczone, one nie są chrzczone. Ochrzczony to znaczy zanurzony, niepokropiony. A więc pierwszy błąd jest w tym, że nie ma zanurzenia. Drugi błąd jest w tym, że chrzest nieświadomego człowieka nie wybacza jego grzechów. A więc najpierw trzeba przyjąć słowo. Ci więc, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni, a ci, którzy nie przyjęli słowa, to co? Nie zostali ochrzczeni. Kto uwierzy i ochrzci się, czyli kto uwierzy i zostanie zanurzony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, no ale zostanie ochrzczony. To nic nie znaczy. Jak byłem w szkole biblijnej, to mi mówiono, no, namoczony grzesznik dwa razy więcej śmierdzi, tylko tyle korzyści z tego. A więc nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli nie uwierzy, to może być 1000 razy zanurzony, zamoczony, pokropiony i tak idzie do piekła. Pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Potem kolejne dusze się nawracają i są chrzczone. I życie się toczy dalej. I to nie jest tak, że przy każdym wydarzeniu, przy każdym chrzcie, no bo jeżeli te 3000 zostały ochrzczone, to potem czytamy o 5000, oni też zostali ochrzczeni, ale oczywiście, że Biblia w każdym momencie, po każdym nawróceniu nie mówi o tym. Mówi o tym w jakichś szczególnych przypadkach i zapisuje te, które dają nam fundament do tego, żebyśmy mogli dobrze wierzyć. Był w Jerozolimie na święcie, tak naprawdę jeździł co roku, Etiopczyk. Był ministrem finansów królowej Kentucky i on był bardzo poważny, pobożny. On przyjeżdżał co roku, żeby się pomodlić. Pan Bóg był w jego sercu bardzo, bardzo głęboko, ale on nigdy nie stał się Bożym dzieckiem. I tak przeżywa to. Tyle rzeczy było przeczytanych w świątyni. Ujmowało go to. Ten pobyt zawsze był dla niego wielkim przeżyciem. Wiecie, i dla mnie było jakimś przeżyciem stanąć na Górze Oliwnej. Wszystkie teksty, które mówią o Górze Oliwnej, a najbardziej ten, i pewnego dnia jego stopy staną na Górze Oliwnej. Świat to zobaczy. Kocham ten tekst, myślę o tym, co się wydarzy i przeżywałem to bardzo w tamtym miejscu. I ten Etiopczyk od wielu lat, on przyjeżdża, on wchodzi tam, gdzie wolno mu wejść i przeżywa Boga na swój sposób. I wraca już do swojego domu. Trochę się smuci, bo to, co było takie ważne dla niego, zostało w Jerozolimie. On swojej Jerozolimy nie ma w Etiopii, ale zabrał ze sobą zwój Pisma Świętego, czyli dalej widzimy, że to jest minister finansów. Wiecie w dziejach ludzkości, ile kosztowała chyba najdroższa Biblia? W przeliczeniu, byłem na wystawie Biblii parę dni temu i tam panowie wzięli się za liczenie mniej więcej tyle, co 5000 nowych Mercedesów, jeden egzemplarz Pisma Świętego. Wtedy też Pismo Święte było drogie, bardzo cenne, ręcznie przepisywane, nie było drukarni, nie było papieru. Ale on ma takie, ma i czyta proroka Izajasza. Podchodzi do niego Filip na polecenie Ducha Świętego. Poszedł w miejsce. Może to była taka szczytnica dla niego, nie? Na drogę pustynną, Panie Jezu, na pewno chcesz mi powiedzieć to, co usłyszałem, że gdzieś tam mam iść na pustynię? Może raczej do Jerozolimy, tam jest więcej ludzi, którzy mogliby słuchać. Idź. Idź tam, to jest droga pustynna. I tam czekał na niego głodny Boga człowiek. Materialnie bardzo bogaty, duchowo nie znający Boga jako swojego Zbawiciela. Czy rozumiesz, co czytasz? Dziwne pytanie, od którego Filip zaczyna, ale jednak tak zaczyna, prowadzony przez Ducha Świętego. Rozumiesz, co czytasz? Wiesz, przyjacielu, że musisz zrozumieć Ewangelię, zanim zaprosisz Pana Jezusa do swojego serca i przyjmiesz chrzest? Mógł powiedzieć, no witaj Etiopczyk, jak się masz, jedziesz ze świątyni, powiedz jak twoje emocje, co przeżyłeś, chodzisz medy nad ziemią. Nikt nie pytał o emocje. Te emocje w ogóle nie mają żadnego znaczenia. To, czy on się cieszy, czy on się smuci, czy rozumiesz, co czytasz? To jest bardzo ważne. I dlatego, że nie rozumiał i nie mógł w jakimś sensie rozumieć, Filip głosił mu Ewangelię. 35 wiersz 8 rozdziału mówi tak. I Filip otworzył swoje usta, zwróćcie uwagę na to, co tu jest napisane, i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, czyli zwiastował mu Ewangelię zbawienia o Panu Jezusie Chrystusie, a więc wyłożył mu Ewangelię w taki sposób, żeby każdy człowiek mógł to zrozumieć, że musisz, to co czytaliśmy wcześniej, jak musisz pokutować, musisz żałować swoich grzechów, musisz poprosić, żeby zostały przebaczone. Musisz do tego serca, które Pan Jezus ci oczyści, jak wyznasz swoje grzechy, zaprosić Pana Jezusa, żeby On mieszkał w tobie. Jest napisane, że Chrystus przez wiarę zamieszkał w naszych sercach i to dzieje się, kiedy się nawracamy. I my musimy o tym wiedzieć, bo musimy się do tego odnieść, bo kiedy przyjdzie pokuszenie, musisz mieć się do czego odnieść. Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma Świętego. I gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Jaka woda wchodzi w grę? Wiecie, gdzie chrzcił Jan Chrzciciel? Najczęściej? W Ainon? Dlaczego? To było święte miasto? To było, tam była jakaś szczególna synagoga? Był jakiś powód do tego, że w Ainon, a nie gdzie indziej? Bo tam było dużo wody. W ogóle nie miało znaczenia, czy tam jest świątynia, czy tam mieszka dużo ludzi, czy mało, czy to jest miejsce pustynne, czy nie. Jan chciał w Ainon, bo tam było dużo wody. Po co jest potrzebne dużo wody? No jeżeli kropisz, to wystarczy łyżka od zupy. Jeżeli zanurzasz, jest potrzebne dużo wody. I dlatego z tych różnych miejsc Pisma Świętego dowiadujemy się, że oni nie mieli żadnych wątpliwości. Nie tylko słowo baptizo im mówiło o tym, że to jest zanurzenie, ale oni przez całe swoje życie widzieli, że chrzest gdziekolwiek się odbywał, nawet jeżeli to był chrzest Janowy, to był zawsze chrzest przez zanurzenie. I Etiopczyk mówi, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? Czasami są przeszkody, ale Etiopczyk usłyszał Ewangelię, przyjął ją i Filip jeszcze chce się upewnić. Wiecie, co mówi? Jeżeli wierzysz całym sercem, nie idź za Bogiem na pół gwizdka, obyś był zimny albo gorący. Jeżeli czegoś nie wiesz, jeżeli czegoś nie rozumiesz, ja już to wspominałem 100 razy w przypadku naszego Filipa. Powiedziałem, Filip, jeżeli nie jesteś w 100% pewny, proszę cię, nie wchodź do wody, bo będziesz miał tylko problemy. Ale jeżeli to zrobisz, bo wiesz, jeżeli wierzysz całym sercem, możesz, powiedział Boży sługa Filip Etiopczykowi. Tak, wierzę całym sercem, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Proszę bardzo, zapraszam cię do wody. Weszli obaj, został ochrzczony i razem wyszli z tej wody. A więc obydwaj tam musieli wejść i obydwaj stamtąd musieli wyjść. I to jest kolejne świadectwo tego, że biblijny chrzest, z którym mamy do czynienia i będziemy mieli, dokąd Kościół będzie istniał na tej ziemi, to jest chrzest przez zanurzenie. Wielki apostoł narodów. Widzę, kiedy się nawrócił, to było spektakularne nawrócenie. To było tego, czego doświadczył Paweł, doświadcza bardzo niewielu ludzi na tym świecie, ale w niezwykły sposób Paweł spotkał się z Panem Jezusem. Ale wtedy, kiedy przyszedł do niego Ananiasz, pomodlił się o niego, ręce położył. Wiecie, co jeszcze zrobił z Pawłem? Ochrzcił go. To jest... Zawsze, kiedy człowiek się rodzi na nowo i nie umiera następnej minuty, tak jak Łotr na krzyżu, powinien być ochrzczony. Mówię powinien, a nie powiedziałem jest, bo ja osobiście znam ludzi, którzy się nie ochrzcili po nawróceniu. Bo ktoś tego nie czuje. Ktoś rozmawiał z Etiopczykiem, co on czuje, jakie ma emocje, czy jest podekscytowany, czy... Nie, w ogóle nie chodzi o odczuwanie, bo wiara to jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jeżeli Boże Słowo mówi, kto uwierzy i ochrzci się, czyli zostanie zanurzony, ten będzie zbawiony. A więc Bożą wolą dla każdego zbawionego człowieka jest się ochrzcić. Ktoś powiedział, ale mnie już wcześniej świadkowie ochrzcili. Ale kaznodzieja zapytał, ale w czyje imię? Elektryczności? No bo w Ducha Świętego nie wierzą, nie? Tylko w jakąś czynną moc. Prąd to też jest jakaś czynna moc. Nie obchodzi nas, co zrobili w czyimś życiu świadkowie Jehowy czy ktokolwiek inny. Kto uwierzy, dopiero wtedy po tym, jak szczerze nawrócisz wszystko, co wydarzyło się wcześniej, nawet jeżeli to było 10 różnych chrztów, widzicie ten cudzysłów? Bo Biblia mówi, że jest jeden chrzest, tak jak jest jeden Bóg. Jeżeli jeden, no to który? Bo ochrzcili go jako dziecko, ochrzcili go świadkowie, ochrzcili go jeszcze w jakimś innym wyznaniu i on mówi, ja już jestem 5 razy ochrzczony. Nie, ty jeszcze w ogóle nie jesteś ochrzczony. Bo jest jeden Bóg, jedna wiara i jeden chrzest. Który? No ten. Po nowozrodzeniu. Ten po uwierzeniu. Jeżeli wierzysz całym sercem, możesz, kto uwierzy i ochrzci cię, zbawiony będzie. I nic, co nie jest wynikiem wiary, nie jest chrztem i nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o duchowe życie. Mamy słynny dom Korneliusza. Pobożny prawie jak Etiopczyk, kochający Boga przed nawróceniem, zobaczcie, na swój sposób, człowiek bardzo religijny. I Piotr mógł powiedzieć, Korneliusz, ja cię tak przyglądam, ale ja bym chciał, żeby wszyscy moi zborownicy byli tacy gorliwi jak ty. Ty już nawet nie musisz się chrzcić ani nawracać, bo jesteś wyjątkowy na swój sposób. Był wyjątkowy na swój sposób. I wielu wyjątkowych ludzi będzie w piekle. Niestety. Z wielkim smutkiem musimy to powiedzieć. Przychodzi Piotr do Korneliusza. Nie było mu łatwo. Korneliusz to był poganin. No, my dzisiaj tego w ogóle nie rozumiemy, no, bo my wszyscy poganie, więc jakby no, po tylu latach, nawet oni uporali się z tym zbiegiem czasu, ale te pierwsze momenty, kiedy taki faryzeusz z faryzeuszy miał iść i głosić poganinowi Ewangelię, to było bardzo trudne. I nie chcę się zajmować tym prześcieradłem, tym jak Pan Bóg przygotowuje Piotra. Tak Pan Bóg rozumie Piotra. Kto cię lepiej rozumie niż ten, który cię stworzył? Pan Bóg wiedział, jakie dylematy będzie miał Piotr, dlatego dał mu czas na to, żeby to wszystko zrozumieć. Potem Piotr mówi, teraz pojmuję. Nie wszystko rozumiemy od razu, ale dobrze, jeżeli w końcu pojmiemy to, do czego Pan Bóg nas prowadzi i jak powinno wyglądać nasze życie. I on w końcu idzie tam do tej Jopy i głosi Ewangelię. To, co podoba mi się u Korneliusza, Korneliusz zaprasza, kogo się da zaprosić. Ja to miewam teraz w Jaworznie, że tam gospodarze zapraszają, kogo się da zaprosić. I tak to powinno wyglądać, żeby wszyscy ludzie mieli szansę usłyszeć Ewangelię. I Piotr głosi. Widzicie to? Nie pyta, jak się czują. Nie pyta, w jakim stanie mają emocje. Nie pyta się, czy oni się cieszą z tego, że ten Piotr taką długą drogę do nich przeżył i że pokonał samego siebie w tym negatywnym stosunku do pogan. Piotr przychodzi i głosi Ewangelię. Oni muszą Ewangelię zrozumieć, żeby ją w sposób właściwy przyjąć. Potem dochodzimy do końcówki rozdziału 10. Piotr mówi tak. Oni się nawracają oczywiście. Duch Święty zstępuje na nich. Czy może ktoś odmówić wody? I tu chcę słowo wody powiedzieć z dużej litery, żeby to usłyszeli, bo ktoś ostatnio napisał mi tak, no Jan chrzcił wodą, a wy będziecie chrzczeni Duchem Świętym, a więc wodą już nie. To już będzie tylko symboliczne. Pytam się, po co Etiopczyk wszedł do wody, po co wyszedł z wody, po co zostali zanurzeni i z jakiego powodu Piotr mówi, czy może ktoś odmówić wody? No do chrztu Duchem Świętym woda nie jest potrzebna. To dzieje się rzeczywiście w duchowej rzeczywistości, ale chrzest wodny, jak sama nazwa wskazuje, potrzebuje wody i potrzebuje dużo wody, bo Jan chrzcił tam, gdzie było dużo wody. Właśnie dlatego w Ainon, bo tam było dużo wody i Kościół zawsze potrzebuje wystarczająco dużo wody, żeby do tej wody można było wejść, żeby można było zanurzyć i żeby z tej wody można było wyjść. A więc czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić? A więc chrzest zawsze ten wodny chrzest. Nie mówię o chrzcie Duchem Świętym. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my, i rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, czyli jak? Chrzczecie w imię Ojca, na podstawie Twojego wyznania wiary. Chrzczecie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo kto wie lepiej niż Pan Jezus, jak ma wyglądać chrzest w Jego imieniu. I tak na przykład jeszcze w Koryncie, 18 rozdział. Krespus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana Jezusa wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy go słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I może trzeba by było jeszcze przez chwilę popatrzeć na to, co wydarzyło się, kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu. Bo to jest bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o chrzest. Pamiętacie, są w więzieniu, są pobici, cierpią, głosili Ewangelię. Przychodzi północ, nie poszli zgorzkniali spać, tylko co robią? Mają nabożeństwo uwielbieniowe, czyli... Ale jak mieli podnieść ręce, jak były w dybach? No, umówię się, że nie trzeba podnosić rąk do uwielbienia. Można, ale jak mają... Proszę? Serce podnieśli do góry, bo ręce były w dybach, więc nie mogli tego zrobić. Chwalą Pana. Niebo jest tak dotknięte. Tak jak Szczepan był kamienowany, pamiętacie? Szczepan mówi, widzę Syna Bożego, który stoi po prawicy Bożej. Widzisz, że król siedzi na swoim tronie? Ale ten moment, kiedy pierwszy męczennik szedł do nieba, Boży Syn wstaje ze swojego tronu. Kiedy o północy Paweł i Sylas śpiewają, niebo jest tak poruszone, że zatrzęsła się ziemia, mury więzienia popękały, drzwi się pootwierały i Paweł z Sylasem uciekli i żyli długo i szczęśliwie. No my wszyscy wiemy, że nie. Gdyby uciekli, to dla stróża więziennego oznaczałoby to śmierć. To pamiętacie, bo to, my to z Pisma Świętego, nie tylko z historii, bo historię nie wszyscy czytają. Pismo Święte, mam nadzieję, wszyscy czytają. I wiemy to z Biblii, jaki był los żołnierzy, którzy w Cesarstwie Rzymskim, którzy swoich obowiązków nie dopełnili. I ten stróż więzienny chce się zabić, chce popełnić samobójstwo. A Paweł mówi, nie czyń sobie nic złego, my tu wszyscy jesteśmy, czekamy na ciebie. Mężowie, bracia, co mam czynić, abym był zbawiony? Zobaczcie, nawet Ewangelii nie trzeba było mu głosić, to czyny zawsze głośniej mówią niż słowa. Idźcie, głoście Ewangelię, jeżeli będzie trzeba, to użyjcie też i słów. I oni tu słów nie musieli użyć. To, co oni zrobili, pokazali, w jakim miejscu oni są duchowo. I wtedy stróż więzienny powiedział, no coś w tym jest. To ludzie, gdyby to był tylko mit, to ludzie by tak nie robili, bo wiecie, że to wtedy dla Rzymian zabić jednego człowieka, 100 ludzi albo 1000 nie miało żadnego znaczenia. Nikt ich z tego nie rozliczał. A więc ten stróż więzienny wiedział, że to nie jest z niczego, że Paweł i Sylas nie uciekli, zatrzymali całą tą resztę, wyprowadzili ich na zewnątrz i rzekł, panowie, co mam czynić, aby być zbawiony? A oni... rzekli, uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony Ty i dom Twój. I ludzie, którzy są zwolennikami chrztu dzieci, powiem dokładnie pokropienia dzieci, bo przez to zanurzenie, mówią, że był zbawiony i jego dom i został ochrzczony on i jego dom. A więc jeżeli tam były niemowlęta, to niemowlęta też. Na pewno? Popatrzcie, co tu jest napisane. I głosili, 32 wiersz. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Bywałem, może jeszcze będę bywał, w domach, gdzie są noworodki. I takie dzieciątko leży w kołysce. I nie wiem, czy ktoś mnie już widział, że no, widzę takiego niemowlaka, już ma 3 miesiące, nie tylko miesiąc czy tydzień. Biorę Pismo Święte, otwieram historię Nikodema i zaczynam temu noworodkowi czytać historię Nikodema, jak się ma narodzić na nowo. Ktoś tak robi? Nikt tak nie robi. Nikt nie głosi noworodkom Ewangelii. A co tu jest napisane? Głosili słowo Pańskie jemu i komu? Wszystkim. Co znaczy słowo wszystkim? Wszystkim. A więc każdemu domownikowi temu domu była głoszona Ewangelia. Potem zostało zadane pytanie i został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy, czyli kto? Ci, którzy usłyszeli i przyjęli Ewangelię zbawienia. I teraz jeszcze dwie ważne rzeczy. Przywołany potop. A więc pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wiersz 21. I tam jest napisane, że arka i potop to jest w jakimś sensie obraz chrztu. I tu Biblia Warszawska mówi, który nas zbawia. I z tego powodu mamy na świecie denominacje, które wierzą, że chrzest zbawia. I dlatego nie prowadzą ludzi do tego, żeby narodzili się na nowo, ale zapraszają ludzi do tego, żeby się ochrzcili i wierzą w to, że oni przez chrzest zostali włączeni do kościoła. Jest nam osobiście takich ludzi, którzy podchodzili do zboru w Wniku i mówili: no, Tomuś, ty już masz swoje lata, czas się ochrzcić, nie? Kryterium było: masz swoje lata, czas się ochrzcić. I no bo chrzest, który nas zbawia. I teraz musimy pamiętać, słowo zbawia, czyli soteria, może nastąpić wtedy, kiedy jest soter, czyli zbawiciel. Natomiast w tym miejscu, które uczy, że chrzest tak naprawdę powinno być napisane, jest ratunkiem, jest zbawienny dla nas, ale nie chodzi o to, że on przebacza nasze grzechy. Musimy wiedzieć o tym, że nigdy, przenigdy chrzest nie powoduje przebaczenia grzechów. Ani chrzest niemowląt, mimo tego, że niektórzy tak wierzą, że przez ten chrzest zostali uwolnieni od grzechów, tak to nie działa. I też w życiu dorosłych ludzi to nie jest tak, że chrzest spowoduje, że nasze grzechy, bo ta woda, tam jest napisane, ona w najlepszym wypadku może nas omyć z brudu, ale nigdy nie omywa z grzechu, bo co omywa z grzechu? No jeżeli masz brudne naczynia, to używasz Ludwika albo innego płynu do naczyń. Jeżeli masz, wybrudzisz się farbą do wyrobów wtalowych, ja wiem, że to po tysięczny raz to mówię, szczególnie w nowych miejscach, to czym myjesz swoje ręce? Rozpuszczalnikiem do wyrobów wtalowych. A jeżeli wybabrzesz się grzechem, to co zmyje ten grzech w twoim życiu? Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego, każdego grzechu. Tylko krew Jezusa Chrystusa omywa nas od grzechu, a do nieba nie wejdzie nic nieczystego. Czyli nawet jeden grzech, gdybyś miał, nie wejdziesz do nieba. Dlatego musisz być omyty krwią baranka. A chrzest jest dla nas ratunkiem. I teraz posłuchajcie tego obrazu, który pokazuje nam Stary Testament. Pamiętacie takie zdanie? Wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie w Jezusa, ale jest to skrót myślowy znowu. Ani Mojżesz ich nie chrzci, ani nie wchodzą do wody, żeby powiedzieć, no to w imię Mojżesza, Arona i jeszcze może kogo. Nie. Co to znaczy, że w Mojżesza zostali ochrzczeni? Przeszli przez Morze Czerwone. Biblia mówi, że Morze Czerwone jest obrazem chrztu. To jest bardzo, bardzo ważny obraz. I z tego obrazu dochodzimy do tego ważnego końca. Dlaczego chrzest jest taki ważny? No bo przecież Łot się nie ochrzcił, nie? Dlatego, dlaczego dla tych, którzy żyją, chrzest jest taki ważny? Izrael wychodzi z Egiptu. Co to jest Egipt? To jest ten świat. Kto to jest faraon? No to jest diabeł i szatan. To są wszystko obrazy tego, co w naszym duchowym życiu się dzieje. I my wszyscy żyliśmy w niewoli grzechu. Biblia mówi, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na swoją własną drogę zboczył. Ale przyszedł Mesjasz, przyszedł Zbawiciel. Kto idzie do faraona, czyli szatana tamtych czasów? Mojżesz, ich Zbawiciel. To oni w im... Mojżesz jest jakby obrazem Bożego Syna dla nich. Z tego powodu jest napisane, że oni w Mojżesza zostali ochrzczeni. Także my w Pana Jezusa, czyli w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie inaczej. I teraz popatrzcie, ci ludzie już tą łaską Bożą, Biblia mówi, przemożną ręką Bożą zostali wyprowadzeni z Egiptu. Ich Zbawicielem, przepraszam za to słowo, ale ratownikiem w tym zrozumieniu jest Mojżesz. To Mojżesz wyprowadza ich z domu niewoli z Egiptu, prowadzi ich do momentu chrztu, czyli do Morza Czerwonego. Zobaczcie, co dzieje się na brzegu Morza Czerwonego. Słyszeliście kiedyś takie zdanie, że no nie dziw się przyjacielu, ale zanim się ochrzcisz, przed samym chrztem będziesz miał straszne problemy. Mówiliście tak komuś kiedyś? Ja to mówiłem wiele razy. Wielu ludzi największe problemy, też zwątpienia często, ma przed chrztem. Dlaczego? Dlatego, że ty stoisz już na brzegu swojego Jordanu, gdziekolwiek on jest. Masz zostać ochrzczony. A diabeł mówi, no chyba mnie pogięło, że ja tego człowieka wypuściłem ze swoich łap. Tak łatwo mu nie pójdzie. Bierze najlepszą armię tamtego świata. Już nie czytam tego specjalnie, bo nie mam czasu. Najlepsze rydwany, najszybsze konie, najlepszych żołnierzy. I co robi? Pędzi za tym grzesznikiem. W żadnym wypadku nie pozwolę mu się ochrzcić. W żadnym wypadku nie pozwolę mu przejść przez Morze Czerwone, czyli przez chrzest. Izrael jak idzie nad to morze? Babcie, dziadkowie, dzieci, niemowlęta, kobiety w 8 miesiącu, no i to już paru facetów, którzy mogliby iść szybciej, nie? Mnóstwo facetów. Mówimy o wielkim narodzie, który idzie, ale idzie powoli. Ze względu na rzeczywistość, w której, ze względu na sytuację, wiek, wszystko, co tam jest. A kto za nim idzie? Najszybsze rydwany, najszybsze konie, największa armia tamtego świata. I mówią, nigdy nie przejdziecie przez to Morze Czerwone. Zbliżają się. Jak to zobaczył Izrael, byli sparaliżowani ze strachu, byli przerażeni. Co taki Izrael wtedy najbardziej robi, najchętniej robi? Szemrze. Szemranie to jest najgorsza rzecz, bracie, siostro, przyjacielu, jaką możesz zrobić. Nie masz szemrać. Masz wołać do Boga, masz iść do Mojżesza, masz zastanawiać się, co jest najlepsze, co możesz w takim momencie zrobić. A kiedy się modlisz, to wiesz, co słyszysz? Ufajcie, bo ja zwyciężyłem świat. Z mojej ręki nikt was nie wyrwie. Ani życie, ani śmierć, ani diabeł, ani piekło, ani szerokość, ani długość, ani wysokość, ani żadne inne stworzenie. Jak się to stało? Jest słup ognia albo obłok. W zależności od tego, czy jest dzień, czy noc. Pamiętacie, co się stało? On cały czas idzie przed nimi. W nocy słup ognia idzie przed nimi, żeby widzieli drogę. W dzień obłok idzie przed nimi. Czemu? No, żeby wiedzieli, kiedy mają iść i kiedy mają się zatrzymać. To Bóg ci mówi, kiedy masz iść i kiedy masz się zatrzymać. Jeden raz. O Bóg był za nimi. Wiecie kiedy? Teraz. Teraz, bo najbardziej tego potrzebują. Teraz, bo są zagrożeni śmiercią. Autentycznie. Z rąk największego władcy tamtego świata. Starodawnego węża, szatana, diabła. Nieprzyjaciela ludzkiej duszy. I dlatego ten obłok, który cały czas był przed nimi, nagle staje się takim buforem między Izraelem a Egiptem, a Faraonem. I Faraon może krzyczeć, płakać, śmiać się, krzyczeć, na głowie stanąć. Ten obłok, który był światłem dla Izraela, był skrajną ciemnością dla Faraona. I dlatego ani milimetr nie mogli. Dlatego jest napisane, z mojej ręki nic was nie wyrwie. Nic, nikt. Nie ma takiej mocy. Nie ma takiego stworzenia. A potem przechodzą przez Morze Czerwone. I zanim przeszli, wiecie, co im powiedział Mojżesz? Tych Egipcjan, których widzicie, nigdy więcej w swoim życiu nie zobaczycie. I potem przeszli. A Egipt utonął w Morzu Czerwonym. Wiecie, dlaczego chrzest jest taki ważny? Bo to, że się chrzcisz, to znaczy, że duchowo przechodzisz przez to Morze Czerwone. I za Morzem Czerwonym już nie ma Faraona. Tych Egipcjan już nigdy więcej nie zobaczycie i nigdy więcej nie zobaczyli. I dopóki nic nie możesz zrobić, dopóki nie przejdziesz przez to Morze Czerwone, bo idą babcie, dziadkowie, ciężarne, dzieci, wózki, bagaże, to nie idzie szybko. Nie wszystko idzie w życiu tak, jakbyśmy chcieli. Ale dopóki Izrael nie przeszedł na drugą stronę, tak długo ten bufor, to, co było dla Izraela światłem, a dla Faraona ciemnością, było między nimi. A kiedy przeszli przez Morze Czerwone, diabeł już nigdy nie miał do nich dostępu, uwaga, chyba że na ich życzenie, ale to jest jakby temat już zupełnie inny, nowotestamentowy. My wiemy, że to są obrazy, z których możemy czegoś się nauczyć. Ale jeżeli nie umierasz minutę, albo dwie, albo trzy po nawróceniu, to chrzest jest dla ciebie czymś bardzo, bardzo ważnym, dlatego że oddziela cię od królestwa ciemności. I oczywiście, że będą mieli inne problemy, z czego innego wynikające, ale o tym już będziemy mówić innym razem. Niech Pan Bóg was błogosławi i strzeże i rozjaśni swoje oblicze nad wami. Niech wam miłości będzie i niech nam da swój pokój. Amen.